Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilcho. Proszę Państwa, przez przypadek, chyba tak, chyba raczej przez przypadek, oglądnąłem w internecie, jako że dzisiaj mamy, zakończyłem oglądać na YouTubie Długi Marsz. Film pod tym tytułem Długi Marsz. Jak Państwo doskonale wiecie, my cieszymy się świętem narodowym, znaczy cieszą się ci, którzy się chcą cieszyć. Cieszą się patrioci, smucą się zdrajcy, kodowcy, Nowoczesna, to całe draństwo antypolskie, które no, w sumie w założeniu jest antypolskie. Natomiast cieszymy się niepodległością, kulawą, suwerennością, jeszcze bardziej kulawą, ale jest to lepsze niż to, co było jeszcze rok temu, dwa lata temu. Rok temu już nie, ale dwa lata temu. Natomiast to jest chiński kanał informacyjny i ja wczoraj, rozpoczynając oglądanie tego Długiego Marszu, myślałem cały czas o tym, o tych relacjach, o tych paralelach Polski w Polsce i w Chinach, o tych różnych zbieżnościach zdarzeń, o tym, jaką myśmy przeszli długą drogę do tego, żeby dzisiaj świętować tą niepodległość, jaka ona jest czasami gorzka, jakie to świętowanie jest czasami gorzkie w tej chwili, dzisiaj, bo przecież to łajdactwo antypolskie działa, bo przecież na Facebooku, światowym narzędziu żydowszczyzny, niszczy się polskie patriotyczne, ale nie tylko, katolickie, wszelkie odniesienia. Natomiast oni tam w Chinach mają, ja nie wiem, czy my mamy coś takiego, taki mit założycielski, chociaż chyba mamy, naszym mitem założycielskim wolnej Polski po II wojnie światowej, znaczy wolnej, ona nie była oczywiście wolna po II wojnie światowej, ale mitem założycielskim, który był w nas, w tych ludziach, którzy wierzyli w to, że Polska będzie wolna, choćby w 1976 roku, kiedy rozpoczęła się ta po wojnie, już po żołnierzach niezłomnych i wyklętych, do których należał przecież mój wujek, a po tym okresie, to lat 40., kiedy wybito, zamordowano tych wszystkich, zniszczono, zlikwidowano tych, którzy się sprzeciwiali władzy sowieckiej w Polsce. A później w 76 wybuchło, właśnie naprzód w 70, później w 76 już na pełny gwizdek wybuchło coś, co bym nazwał powstaniem nowych Polaków, nowej Polski w naszych duszach, u tych, którzy oczywiście już wtedy zaczęli pracować dla podziemia jak ja. Ale ja mówię o Polsce, bo u nas istnieje ten mit założycielski w postaci choćby Powstania Warszawskiego, prawda? Tej Polski, którą myśmy nosili, wolnej Polski, którą myśmy nosili w sobie, która tak naprawdę jeszcze nigdy się nie objawiła po wojnie. I niestety do tej pory się jeszcze nie objawiła, moim zdaniem. Natomiast Chińczycy mają ten ich mitem założycielskim, w tymże przypadku Chin, niepodważalnym mitem jest Długi Marsz. My, dla nas i u nas w Polsce, wszystkie śmieci antypolskie starają się zniszczyć nasz mit założycielski, mit Powstania Warszawskiego. Głównie oczywiście żydostwo, bo nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, że Żydzi uważają, że Powstanie Warszawskie powinno wybuchnąć w momencie, kiedy ta garstka garstka żołnierzy żydowskich rozpoczęła tą niesamowicie nierówną walkę z hitlerowcami. Oczywiście jest to bzdura, oczywiście nie ma to żadnego sensu, nie ma to żadnego sensu, nie miałoby wówczas żadnego sensu. Ale Żydzi uważają inaczej, Żydzi uważają, że myśmy wszyscy powinni, wszyscy Polacy powinni poświęcić swoje życie dla nich. Dokładnie tak jest. Proszę przeczytać wywiad z pewnym żydowskim profesorem z Jerozolimy, przeprowadzony chyba jeśli dobrze sobie przypominam, chyba w Rzeczpospolitej, ale głównie tak. I to niedawno, 2 miesiące temu, może miesiąc. Ten Łajdak po prostu tak twierdzi. No ale cały czas wracam, staram się wrócić do, staram się mówić o Chinach. Ich mitem założycielskim, jeśli naszym mitem założycielskim, naszym fundamentem bycia Polakiem jest szacunek, wielki, gigantyczny szacunek dla powstańców warszawskich, dla ludzi, którzy zginęli w Warszawie. Przypominam, ponad 200 tysięcy osób zginęło. Nie z rąk jakichś nazistów, tylko bydlaków, Niemców hitlerowskich, którzy dostali wolną rękę od Stalina. To o tyle Chińczycy mają ten swój długi marsz. Ja nie będę mówił o historii długiego marszu, bo to możecie sobie Państwo znaleźć gdziekolwiek. Ten film, o którym powiedziałem, ten długi marsz na YouTubie, jest, podejrzewam, że jest takim być może nawet trochę upiększonym, trochę bardziej propagandowym, niż by się chciało, dokumentem, czy quasi dokumentem w zasadzie. Takim sfabularyzowanym, nie sfabularyzowanym, ten quasi dokumentem, który ma nam pokazywać heroizm tego długiego marszu. Który ma nam pokazywać to, że przenieść do naszych serc i do naszych umysłów tezę, że garstka, bo to była garstka, pierwsza armia czerwona, która wyruszyła, która po prostu uciekała, mówiąc wprost. Uciekała. Uciekała i to w dodatku bez planu. Bez jakiegokolwiek planu strategicznego. Uciekała przed Kuomintangiem. Nie miała, ta armia właściwie miała, ja nie wiem, czy ona miała jakiś, nie miała. Nie miała celu, nie miała planu, nie było nic. Wiadomo było, że trzeba się było wycofywać. No i zaczęli się wycofywać, czasami wręcz uciekać. Jedno jest pewne, że ten długi marsz to było rzeczywiście coś, przypuszczam, że bo to ponad 10 tysięcy kilometrów uciekali. Ten długi marsz to było coś absolutnie wyjątkowego w historii wojskowości, bo w końcu ta garstka ludzi przedzierała się w zupełnie nieprawdopodobnych warunkach. No i jak powiedziałem, zupełnie bez planu, bez logistyki, kompletnie, absolutnie zero. Można by sobie zadać pytanie, jakim cudem im się to udało. Znaczy udało. No udało się, bo tej garstce, która doszła do końca, nie wiem ilu naprawdę doszło do końca. Podejrzewam, o tym nikt nie mówi, ale podejrzewam, że wśród szeregowych żołnierzy to było raptem kilkudziesięciu, może kilkuset. Ale o tym się nie mówi. Mówi się, że doszło 10 tysięcy, ale przecież byli rekrutowani po drodze. Tak, ci komuniści mieli spore poparcie na wsi, duże poparcie na wsi, więc mogli liczyć na wieś, na wieśniaków, na ludność wiejską. Więc tu tkwiła ich siła. I chyba to była jedyna siła, którą mieli. Myślę, że myślę, że drugą taką siłą sprawczą był Macho. Ja jestem bardzo daleki, albo jeszcze dalszy od gloryfikowania tego człowieka. Natomiast w tym filmie powiedziano jedną bardzo istotną rzecz. Informację, której ja nie znałem. Mianowicie Mao nigdy nie był w Rosji. Mao nigdy nie był na szkoleniach Kominternu. Mao nigdy nie był indoktrynowany właśnie w Moskwie. Natomiast gro jego otoczenia tak. No i to jest ta kolosalna różnica. On myślał chińskimi kategoriami. Ja podejrzewam, że właśnie dlatego, że myślał chińskimi kategoriami, a mógł dzięki stracie, znaczy przy okazji stracił gigantyczną ilość ludzi. Ale no cóż, wielcy przywódcy mają co do siebie, że niespecjalnie się przejmują, w ogóle się nie przejmują stratami. Oni uważają, że idee są najważniejsze, a ludzie bez znaczenia. I tak to właśnie wtedy było. Zginęła ogromna ilość ludzi w trakcie tego marszu. Nie wgłębiałem się w to ile, ale to było coś strasznego. Znaczy ilość ludzi była straszna, bo warunki, w których przyszło im iść, były koszmarne. No. Średnio dziennie tam obliczyli, że średnio dziennie armia pokonywała 50 kilometrów. Więc to jest coś zupełnie niewyobrażalnego, biorąc pod uwagę fakt, że oni przechodzili przez kilkanaście łańcuchów górskich, przez bagna, na których zginęła spora ilość. Szli przez w tych łańcuchach górskich i przez miejsca, gdzie powinni zostać wszyscy. Głód, śnieg, mróz, wycieńczenie, a jednak przeszli. Więc w tej chwili ten, można powiedzieć tak, konkludując. Ja zachęcam Państwa do poznania historii tego długiego marszu, niekoniecznie historii tej propagowanej przez partię komunistyczną, przez komunistyczną partię Chin. Po prostu historię długiego marszu, bo to jest rzecz niezwykła i to, jak powiadam, ten długi marsz jest takim kamieniem węgielnym Chińskiej Republiki Ludowej. Więc warto się z nim zapoznać, warto zapoznać się z tym filmem, czy z tymi filmami, bo są dwie części tego filmu. Warto zapoznać się z jakimiś dodatkowymi materiałami. Sugeruję, żebyście to Państwo zrobili, dlatego że warto. To jest naród, który w przyszłości będzie jeszcze większy, będzie jeszcze większy wpływ wywierał, niż wywiera w tej chwili, na nasze życie. Będzie wywierał coraz większy wpływ na nasze życie. Na życie naszych dzieci, naszych wnuków. I warto wiedzieć, co się wtedy stało. Warto wiedzieć, dlaczego, co się stało, dlaczego się stało, jak to się działo. Po prostu warto. My przeżywamy radosne chwile związane z Dniem Niepodległości, ze Świętem Niepodległości. Spójrzmy wobec tego, oderwijmy się czasami od tych naszych codziennych utarczek z tym czerwonym, przecież w Polsce bydło jest fioletowo-różowo. Nie ma sensu tego nazywać, bo to jest łajdactwo. Więc oderwijmy się od tego łajdactwa od czasu do czasu i pomyślmy, że inne narody też mają swoje mity założycielskie. No w tym przypadku to nie jest mit. Może on powoli staje się mitem, ale dobrze by było, żeby znać tyle prawdy, ile to jest możliwe. W każdym razie poznać tą prawdę, starać się poznać ją, bo warto. Bo wiecie Państwo co? Bo ja uważam, że długi marsz trwa. On fizycznie zakończył się wtedy. Natomiast tak naprawdę on się, bo on zaczął się pod koniec 1934 roku i skończył się w 1935. Pod koniec 1935. Ale on trwa. On trwa. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że Chiny dopiero są na, nawet nie na środku drogi, na początku drogi. Na początku tworzenia swojego państwa. Na początku tworzenia swojej nowej państwowości, współczesnej państwowości. Bo to, co mamy w tej chwili, to jest cały czas, w mojej opinii, cały czas, to są cały czas próby przymiarki właśnie do tworzenia elementów, ciągle elementów składowych państwa chińskiego. Ale to państwo się tworzy. Cały czas się tworzy. To nie jest skończony twór. W żadnym przypadku. Do skończenia to mu brakuje pewnie jeszcze ze 30 lat. I myślę, że dobrze się jest nad tym zastanowić. Nad tym, że ten długi marsz, który zaczął się wtedy w 1934 roku, on tak naprawdę jeszcze trwa. Bo trwa. Bo to, co się wtedy stało, co się wtedy zaczęło, jest kontynuowane. Wtedy się zaczęło, wtedy zostało rozpoczęte przez Mao i między innymi Chuen Lai. Skończyło się fizycznie, jak powiedziałem, w 1935, ale tak naprawdę to trwa, bo Chińska Republika Ludowa jest w trakcie stawania się nowoczesnym państwem. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.